Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Духовные сустречи.
Слава Ісусу Христу! У суботній вечір у передачі «Духовний асустречі» ла мікрофона Анна Петровская. Тягом ближайших 15 хвилин побиваємо на вернісажі виставки ікона «Чаканне» авторства мастачки Сильвії Перчак. У другій частці нашої передачі поговоримо про досліди православної церкви у час народної Польщі. Гэтымі днямі ў мастацкай галерэі «Новы свят» у Беластоку адбыўся вернісаж выстаўкі іконаў пад загалоўкам «Чаканне» аўтарства Сильвіі Перчак. Мастачка паказвае ў сваіх духоўных абразах натуральную прыгажосць, ды прыгажосць духоўнай праўды. Як сама гаворыць, пісанне іконаў гэта яе ўнутраная патрэбнасць.
Мешкам в Częstochowie обецне. Было ве мне прагненне, жабы муць сі научыць за Матка Божам Częstochowską намаловаць ведук традыцыйных технік, сам особам бежанцо. I ta forma, którą się później już nauczyłam, wydawało mi się, że to tylko będzie odtwarzanie znanych nam ikon, że to jest takie zadanie ikonopisty, żeby powielać te ikony, które już są, ale byłam na rekolekcjach we wspólnocie Veraikon i zobaczyłam, że ta możliwość mówienia o Panu Bogu jest dosyć szeroka i to ode mnie zależy, co ja chcę powiedzieć. Ikona tutaj właśnie była dla mnie inspiracją. Ja w ogóle skończyłam malarstwo w Częstochowie. Te pokłady, które mam malarskie, no to też ja od nich wyszłam, było mi łatwiej. One mi nie przeszkadzały, bo to różnie jest później w pisaniu ikon czy malowaniu. Taką poczułam potrzebę, że ja chcę się nauczyć. Dokładnie wpisałam po prostu w internet, taka byłam zesperowana. Wpisałam kurs ikon Częstochowe. Okazało się, że dwie przyczynice dalej akurat za tydzień będzie. Także to też taki był znak dla mnie, że mam się tym zająć. Dobry był początek. No i potem była możliwość właśnie wyjechania na Ukrainę. Jest szkoła w Drohobyczu, zajmuje się właściwie tylko tym, jak pisanie ikon, tylko że oni zrobili letnie warsztaty i tam przez 2 tygodnie, 8 godzin niby było snu, 8 modlitwy i 8 pracy. To wszystko się przekładało jednak na tą pracę. Było mega intensywnie, ale ja zobaczyłam, że ogromny po prostu dla siebie taki zrobiłam krok milowy w stronę ikony. Byłam 2 razy i też fajnie, bo dużo było tam też od strony teologicznej. No w naszej kulturze no nie jest tak, że w każdym domu jest ikona, a tam jest. Pamiętam, że kiedyś miałam ikonę, gdzie nie wiedziałam, co ona przedstawia, dlaczego święty Józef ma 2 gołębie.
Są też takie jakby fragmenty z Ewangelii, tak, odlustrowane.
Należy do wspólnoty neokatechumenalnej i tam tego po prostu tych czytań tego jest bardzo dużo, tego Słowa Bożego. I nie ukrywam, że ja się podpieram na Piśmie Świętym przede wszystkim. No i też na swoich własnych jakichś doświadczeniach i przeżyciach. Na początku jest Adam i Ewa i to jest taka historia zbawienia, która przechodzi aż do Jezusa, który ofiarował się i na tym jest to Jezus eucharystyczny. I tam się pojawiają takie, że znaczy ja to tak symbolicznie przedstawiłam, że no, oni są przy drzewie poznania. Ten moment, kiedy jednak zrywają coś, to nadrywa tą przestrzeń, w której było i dobrze, ale jednak chcieli zasmakować tego wyboru. Tutaj następne to jest otchłań, która się pojawia i ta otchłań przechodzi tutaj przez kolejne właśnie, przez tą historię zbawienia, jako coś, co czasem też doświadczamy.
W pani ikonach dominują takie pastelowe kolory.
Nie, może trochę mam wrażenie, że we mnie też jest trochę takiego grafika i po prostu nawet sposób malowania to są kolejne warstwy, tak jak w grafice i ta gama. Nie rozszerzałam jej, bo skupiłam się po prostu na temacie. Staram się użyć jak najmniej po prostu skromnych środków, kolorów.
Wystawku ikoną Sylwii Perczak pod zagalołkiem Czakanie można poglądać do 15 listopada w Mastackiej Galerii Nowy Świat u Białystoku.
Thank you.
супрацоўніцтва з уладамі, замежныя адносіны ды проста кіраванне царквою. Існаванне праваслаўнай царквы ў час народнай Польшчы гэта не быў лёгкі перыяд. Іерархаў ды святароў правяралі ды стараліся трымаць над імі кантроль замежныя агенты, розныя спецслужбы. Зараз даследчыкі ў розных архівах правяраюць усе даступныя дакументы, але гэта доўгі працэс. Даследаваннем праваслаўнай царквы ў час народнай Польшчы займаецца таксама прафесар Пётр Хомік з факультэта гісторыі ды палітычных навук Беластоцкага універсітэта. Як гаворыць, даследаванні ўсё працягваюцца, паколькі знаходзяцца новыя дакументы ў архівах.
Бадання над дзеямі касцёла праваслаўнага ў ПРЛ-у цэлы час сум в току, бо тых матэрыялаў в мяры адкрывання розных засобаў архівальных появя się coraz więcej. Pojawiają się też wątki różnego rodzaju, do których to wątków należy znowu rozszerzyć bazę poszukiwawczą. To są głównie materiały zgromadzone w archiwum państwowym w Białymstoku. To są materiały głównie zgromadzone w archiwum akt nowych i Instytucie Pamięci Narodowej. Do tego będą dochodzić materiały, które na pewno są w archiwum państwowym w Lublinie, czy w archiwum w Rzeszowie i w innych wojewódzkich archiwach państwowych. Szczególny wysyp dokumentów dotyczy lat 60., 70. i 80. Tego typu dokumentów jest najwięcej. Dotyczą one relacji pomiędzy Cerkwią Prawosławną a państwem, różnymi agendami państwowymi. Dotyczą też relacji wewnętrznych i dotyczą kontaktów zagranicznych, chociaż tych jest stosunkowo niewiele w mojej ocenie. Do tego dochodzi jeszcze jeden bardzo ważny problem, który musimy wziąć pod uwagę przy badaniu dziejów Kościoła Prawosławnego na Białostoczyźnie. Białostoczyzna to są dwie diecezje prawosławne, warszawsko-bielska i białostocko-gdańska. I musimy uwzględniać specyfikę tego podziału, bo czasami mamy do czynienia, no, ja bym powiedział, z pewną niespójnością dziejów, tego co zachodziło na terenie, czy co się działo na terenie diecezji warszawsko-bielskiej, a tego co na terenie diecezji białostocko-gdańskiej. To jakby dwa odrębne nurty badań, które jakoś zgrabnie trzeba potem gdzieś w efekcie finalnym połączyć. Kontakty pomiędzy hierarchią a władzą państwową zawsze były na różnym szczeblu, również na szczeblu centralnym. Są dokumenty mówiące o bardzo różnych kontaktach. Czasami są to kontakty, szczególnie w latach 80., to widać z jednej strony bardzo zażyłe już i widać, że przedstawiciele władz to są często bardzo długo ci sami ludzie, którzy kontraktując się z hierarchami, wchodzili z nimi, mówiąc tak kolokwialnie, w jakąś komitywę. Natomiast zależnie od polityki władz możemy mówić o tym, że te relacje były bardziej przyjazne, a czasami mniej przyjazne. Proszę zauważyć, że na przykład zarówno kandydaci na biskupów, jak i sami biskupi bardzo często byli poddawani takiej państwowej charakterystyce. Zarówno Urząd do Spraw Wyznań gromadził charakterystyki duchowieństwa i biskupów, jak i Urząd Bezpieczeństwa, służby też gromadziły tego typu charakterystyki. Bardzo często są to charakterystyki bardzo negatywne, w złym świetle stawiające biskupów, z punktu widzenia przeciętnego człowieka czy zwykłego wiernego, właśnie z powodów pozytywnych. Na przykład o jednym duchownym napisano negatywną opinię, bowiem ma wpływ na wiernych. Jedna z wielu ról duchownego, jakiś wpływ na wiernych mieć. Ja też chciałbym z pewnym stereotypem walczyć, bo wydaje mi się, że to nie jest tak, że cerkiew współpracowała z władzami w sposób bezwarunkowy. To były bardzo często bardzo trudne relacje. Z dokumentów zgromadzonych w archiwum IPN-u wiemy, że na przykład Urząd Bezpieczeństwa kontrolował korespondencję duchowieństwa prawosławnego. Nie całego oczywiście, ale wybranych osób z jakiegoś powodu. Byli przysyłani agenci z zagranicy, ze Związku Radzieckiego, którzy mieli zbierać informacje o duchowieństwie prawosławnym i przekazywać ją, te informacje, tutejszym polskim funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa i pewnie to było też przez KGB wykorzystywane. Więc mamy bardzo różne dokumenty mówiące też o tym, że duchowieństwo i władze Kościoła były też manipulowane przez władze państwowe.
Pra prawosławną cerkwę czas narodnej Polszczy i problemy doświadczenia rozpowiadał profesor Piotr Chomik z Fakulteta Historii i Politycznych Nauk Białostockiego Uniwersytetu. A сегодня za uwagę dziękuję Anna Piotrowska. Zautra pieradacza przed wychodem u cerkwu u 7.15 ranicy. Sława Jezusu Chrystu!
Chwalite imię Gospodnie, chwalite sługę Gospodnie, Alleluja. Koji stojite u domu Gospodnjemu.
Hvalite gospoda jer je dobar gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko, aleluja. Jer poznah da je velik gospod i gospod naš svrstvo je Bogova, aleluja.
Blagosloven gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aleluja. Slavite gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova, aleluja.
Slavite Boga nad bogovima, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Slavite gospodara nad gospodarima, jer je do vijeka milost njegova, aleluja.
Komu djelu, jer je do vijeka milost njegova.